Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże.
Na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę na wieki będę śpiewał o łasce Pana. Moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś: na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Na wieki będę błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. Na wieki będę bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a przychylność Twoja dodaje nam mocy. Bo do Pana należy Jego tarcza, a Król nasz do świętego Izraela. Na wieki będę
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.
Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa. A kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który go posłał. Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie. Siostry i bracia, chciałbym nas wszystkich zaprosić do wspólnego rozważenia tych słów. Nie chodzi w nich o rodziców. Tu chodzi bardziej o słowo właśnie bardziej. To ono jest kluczem do zrozumienia nauki Jezusa. Nie kochać bardziej. Jezusowi bardzo przecież zależy na tym, aby dzieci kochały rodziców, rodzice, dzieci, żony, mężów, a mężowie żony. Przecież ta miłość jest podstawą rodzinnego szczęścia. Ale warunkiem prawdziwej miłości jest miłość do Boga. Dlatego wypowiedź Jezusa nie należy rozumieć jako wezwanie do rezygnacji z miłości, ale wezwanie do uporządkowania miłości. Bóg nie chce nam zabrać naszych najbliższych. Wprost przeciwnie. Chce nas nauczyć mądrzej ich kochać. Chodzi o to, by nigdy nikogo, nawet rodziców, nawet najbliższych, nie kochać bardziej niż Jezusa. Jakże często można obserwować dramaty ludzi, którzy zlekceważyli te słowa. Oto 30-letni mężczyzna jest tak związany ze swoją mamą, ze swoim tatą, że mimo zawarcia sakramentu małżeństwa nie jest w stanie obdarzyć w pełni uczuciem swojej żony i swoich dzieci. Wierząca dziewczyna ulega namowom swojego chłopca, aby zamieszkać razem i po 2-3 latach staje się obojętna religijnie. Siostry i bracia, musimy zrozumieć pewną prawdę, którą podpowiada nam Ewangelia. Chrześcijanin, człowiek wierzący, nigdy nie będzie mówił tym samym językiem, co człowiek niewierzący, choćby byli obaj braćmi, choćby byli siostrami. Prawdziwy chrześcijanin jest zawsze inny niż ten, kto nim nie jest, albo jest nim tylko z nazwy, bo jest tylko ochrzczony, ale nie żyje wiarą. Dlatego między nimi, chociaż są w życiu najbliższymi, brat, ojciec, matka, siostra, i tak powstanie w pewnym momencie pewna przepaść. I o niej właśnie przypomina nam Pan. Przychodzi taka chwila, kiedy trzeba wybrać między Chrystusem a jakąś inną miłością. W jednej z parafii spotykałem niemal codziennie na mszy świętej mężczyznę w średnim wieku. Może nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że człowiek ten często podczas mszy świętej płakał. Kiedyś zapytany przeze mnie o powód swoich łez, odpowiedział: wie ksiądz, ja też miałem być księdzem, bardzo chciałem, ale moja mama powiedziała mi, że jeżeli pójdę do seminarium, to jej serce pęknie z tęsknoty i nie poszedłem, a teraz tego żałuję. W seminarium miałem kolegę, którego rodzice byli niewierzący. Sprzeciwiali się tak bardzo decyzji syna, że zamknęli dla niego nie tylko serce, ale drzwi swego domu. Powiedzieli mu, że nie ma co wracać, dopóki będzie w seminarium. Syn próbował do nich dzwonić, pisał listy, bez żadnej odpowiedzi. Szczególnie było to bolesne, kiedy przychodził czas wakacji albo świąt. Kolega ten albo zostawał w seminarium, albo jechał do domu drugiego kolegi. Sytuacja ta trwała do trzeciego roku seminarium, podczas którego miał on przyjąć strój duchowny, czyli sutannę. Za radą ojca duchownego napisał do rodziców serdeczny list. Proboszcz jego parafii poszedł porozmawiać z jego rodzicami. Nieoczekiwanie rodzice przyjechali na uroczystość obłóczyn. Po mszy kolega ubrany już w sutannę, wyglądający jak ksiądz, podszedł do rodziców i ucałował ich, a oni się rozpłakali. Tak rozpoczęła się ich droga do wiary. Bóg posłużył się ich synem, aby przyprowadzić ich do wiary. Kiedy po latach byłem na mszy prymicyjnej mojego kolegi, widziałem, jak szczęśliwi są jego rodzice. I pomyślmy, co by było, gdyby ten mój kolega posłuchał swoich rodziców? Ile nie byłoby szczęścia, jego szczęścia, szczęścia jego rodziców? I dziś chciałbym nam wszystkim zadać dwa pytania, żebyśmy spróbowali sobie na nie odpowiedzieć. Po pierwsze, czy wierzysz, że nikt cię tak nie kocha jak Bóg, nawet wtedy, kiedy dotyka cię krzyż? Czy wierzysz wtedy, może właśnie wtedy, kiedy dotyka cię krzyż, że nikt cię tak nie kocha jak Bóg? Kazimiera Iłakowiczówna w swoim wierszu pod tytułem Litania kochających Jezusa napisała: za to, że Twoja prawda o tym, co dobra, a co złe, nigdy się nie zmienia. Za to, że co dzień czegoś nowego od Ciebie można się nauczyć. Za to, żeś Ty jeden nas nigdy nie zawiódł. Za to, żeś został z nami na pobojowisku, gdy nas wszyscy opuścili. Za to, że krucyfiks Twój, gdy nań spojrzeć, taką ulgę przynosi. Za to, że niewierzący nieraz bliższy jest Ciebie niż pobożny. Za to, że można Ci wyznać najcięższe zbrodnie, a Ty się nie zgorszysz. Za to, że Cię można opuścić i zawsze droga do Ciebie zostaje otwarta. Za to, że kochasz nas więcej niż ktokolwiek z bliskich. Za to, że będziesz z nami przy skonaniu. I to powiada autorka: kochamy Cię, Jezu. A Ty za co w Twoim życiu kochasz Jezusa? Konkretnie za co? Amen.